przedostatnim rozdziale Listu do Rzymian apostoł Paweł dzieli się ze wspólnotą rzymską wizją swojej pracy misyjnej. Paweł zamierza wyruszyć na zachód, do Hiszpanii i innych rejonów zachodniej części Imperium Rzymskiego. Przedtem chce jednak odwiedzić Jerozolimę, aby przekazać tamtejszej wspólnocie dar pieniężny zebrany przez chrześcijan ze wschodniej części Imperium, gdzie apostoł rozkrzewił już Ewangelię i powołał do życia wiele wspólnot chrześcijańskich. Właśnie te wspólnoty, wywodzące się z pogan, przekazują apostołowi kolektę, by w ten sposób wesprzeć ubogich braci z judeochrześcijańskiej wspólnoty w Jerozolimie. Apostoł prosi Rzymian o modlitwę w tej sprawie. Wie bowiem, że w Jerozolimie spotka się z wielu ludźmi nieżyczliwymi mu. W końcowym fragmencie 15 rozdziału Listu do Rzymian czytamy od wiersza 30. Proszę was, bracia, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i przez miłość Ducha Świętego, abyście gorliwie modlili się za mnie do Boga, abym został uratowany z rąk niewierzących w Judei, a moja posługa w Jerozolimie, by została przez wierzących przyjęta z wdzięcznością. Wtedy, jeśli Bóg pozwoli, będę z radością mógł przyjść do was i znaleźć u was chwilę wytchnienia. Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Chrześcijanie w Rzymie mogą i powinni pomóc apostołowi. Jeżeli zapoznają się z listem i zrozumieją Pawłowe zwiastowanie, jego działanie, jego walkę, jeżeli przyjmą wyciągniętą jego dłoń, to już teraz mogą stać się jego współpracownikami i towarzyszami broni. Ich współudział w walce Paweł widzi w modlitwach zanoszonych za niego do Boga. W perspektywie podróży do Jerozolimy i czekających go niebezpieczeństw ze szczególnym naciskiem prosi o modlitwę przyczynną. Sam Pan, Jezus Chrystus, żąda od swego wysłannika, by wyruszył w tę niebezpieczną drogę. Paweł wzywa więc braci przez Pana Jezusa Chrystusa oraz przez miłość Ducha. Współuczestnictwo w walce nie polega tylko na okazywaniu czysto ludzkiego zainteresowania. Chętnie my takie właśnie wspieranie nazywamy miłością chrześcijańską. W tym wypadku ono nie wystarczy. Konieczna jest prawdziwa agape, prawdziwa miłość, dzieło Ducha Świętego. Miłość, która ożywiać będzie modlitwy Rzymian i sprawiać, że nie ustaną w tych modlitwach. Takie modlitwy są zmaganiem i walką, gdyż muszą przezwyciężyć opór ludzkich serc. Muszą przezwyciężyć też sprzeciw świata niewidzialnego. Prosząc tak usilnie o modlitwę przyczynną, apostoł Paweł podkreśla, że wszystko, w czym uczestniczy on i inni głosiciele Ewangelii, dzieje się z woli Boga. Apostoł ukazuje w pełnym blasku wszechmoc Boga, jego absolutną boskość. Paweł wie, że został powołany na apostoła Jezusa Chrystusa z woli Bożej i że w podróż do Rzymu będzie mógł udać się również tylko z woli wszechmocnego Boga. Apostoł nie uważa, zwróćmy uwagę, że Bóg musi doprowadzić go szczęśliwie z Jerozolimy do Rzymu. Paweł uznaje niezależną wolę Boga. Pisze: jeśli Bóg pozwoli, będę z radością mógł przyjść do was i znaleźć u was chwilę wytchnienia. Ten fragment napawa nas wielkim wzruszeniem, bo wiemy przecież, jak potoczyły się dalej sprawy i losy Pawła. Apostoł nie pomylił się w ocenie niezależnej woli Boga. Wprawdzie w ostatniej chwili został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i znalazł się w Rzymie, ale przybył tam w zupełnie innych okolicznościach, niż sobie to wymarzył. Wiemy to z opowieści Dziejów Apostolskich. Przybył do Rzymu jako więzień rzymskiego Cezara, po wielu latach spędzonych bezczynnie w więzieniu w Cezarei, co dla człowieka tak aktywnego musiało być męczarnią. Nie przybył do Rzymu z radością, ale w nastroju głębokiego przygnębienia, które ustąpiło dopiero pod wpływem serdecznego przyjęcia zgotowanego mu przez braci rzymskich. Możliwe, że jego proces przed sądem Cezara zakończył się wyrokiem uniewinniającym i że apostoł udał się potem do Hiszpanii, by dopiero później wpaść w ręce wysłanników Nerona i zginąć z rąk prześladowców. Ale nic już na ten temat nie wiemy. Dzieje apostolskie urywają się, nie dając odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jakkolwiek było, jedno jest pewne. Drogi Boże, na przestrzeni historii nie są tak proste i gładkie, jakbyśmy sobie życzyli. Wiara, o której naucza list do Rzymian, nie stawia Bogu pytań. Nie żąda, by działanie Boże było dla niej zrozumiałe. Wiara to zaufanie Bogu w prostym posłuszeństwie. Na tym polega sprawiedliwość przed Bogiem. Apostoł Paweł był pewny, że w jego ciele uwielbiony będzie Chrystus i ta pewność mu wystarczała. Dzięki wierze człowiek, a zwłaszcza apostoł, opuszcza tron sędziego i władcy, tron, do którego uzurpuje sobie prawa i z jego wysokości żąda, aby Bóg zdał jakoby rachunek ze swojego działania. Nie, człowiek musi stanąć u stóp tronu łaski, otrzymać usprawiedliwienie z łaski od Boga i wtedy może też otrzymać od Niego Jego pokój. W pokoju z Bogiem poszedł Paweł do Jerozolimy, posłuszny, choć świadomy wszystkich niebezpieczeństw tej drogi. W pokoju z Bogiem przybył potem do Rzymu jako więzień Cezara. Życzy też Rzymianom, a także i nam wszystkim, Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Tymi słowami kończy się 15, przedostatni rozdział listu do Rzymian. Z jego treści wynika wiele cennych wskazówek dla naszej działalności misyjnej. Apostoł Paweł może być dla nas wzorem misjonarza, ewangelisty i nauczyciela. Dowiedzieliśmy się o jego wielkiej miłości do wszystkich tych, którym niósł Ewangelię. Widzieliśmy, jak bardzo troszczył się o nich, jak się o nich modlił. Spróbujmy, podsumowując nasze przemyślenia, sformułować najistotniejsze wnioski. Czym charakteryzowała się służba misyjna apostoła Pawła? Po pierwsze tym, że doceniał dobre strony innych ludzi i często ich chwalił, motywował. Po drugie, miał poczucie Bożego powołania i cenił je jako ogromny przywilej. Po trzecie, polegał całkowicie na prowadzeniu Boga co do konkretnych decyzji określonej służby. Uważał siebie za sługę Jezusa dla ludzi tam, gdzie był posłany. Po czwarte, zwiastował pełną Ewangelię Bożą. Oddawał Bogu chwałę za to, co zostało dokonane. Jego służba opierała się na mocy Ducha Świętego. W swojej pracy apostolskiej cechował się pilnością, dokładnością, wytrwałością i systematycznością. Kierował się biblijnymi zasadami w pozyskiwaniu tych, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii. Był człowiekiem odwagi i wielkiej wizji misyjnej. Cieszył się społecznością z innymi chrześcijanami. Współpracował z wielu ludźmi. Nawróconych chrześcijan nauczał odpowiedzialności za potrzeby finansowe ich duchowych przywódców i osób będących w potrzebie i pomagał im w dopełnianiu ich obowiązków. Wierzył głęboko w to, że Bóg będzie błogosławić jego służbę. Modlił się za innych i prosił o to, by inni modlili się za niego. Wspaniałe zasady. A na koniec podkreślmy, iż bardzo ważną zasadą działalności misyjnej Pawła, zasadą, której i dzisiaj powinniśmy przestrzegać, było to, że kiedy jeden teren został zewangelizowany, apostoł zostawiał tam swoich współpracowników z zadaniem sprawowania opieki nad młodymi wspólnotami, a sam wyruszał na inny, niezewangelizowany jeszcze teren. I my powinniśmy przestrzegać zasady, by zapewniać opiekę tym, którzy przyjmują Ewangelię przez nas zwiastowaną. I też i tej zasady, by nie prowadzić misji tam, gdzie już jest ona prowadzona przez kogoś innego. Nauczyliśmy się dzisiaj także ważnej lekcji na temat ofiarności. Widzieliśmy, jak wspólnoty pogano-chrześcijańskie ochotnie wspierały ubogich braci w Jerozolimie, a także jak z pełnym zaufaniem apostoł Paweł spodziewał się wszechstronnej pomocy ze strony wspólnoty rzymskiej w zamierzonej działalności misyjnej w Hiszpanii. Wielkie posłannictwo dotyczy całego Kościoła, nie tylko misjonarzy. Wspomaganie misjonarza jest wielkim przywilejem. W ten sposób mamy udział w ewangelizowaniu świata. Przez współpracę, dzięki naszym ofiarom, możemy pomóc w wysłaniu i wsparciu finansowym innych, aby oni mogli głosić Ewangelię tam, gdzie my dotrzeć nie możemy. I tak, gdy my pracujemy, by zarobić pieniądze, które są na wsparcie misjonarzy przeznaczone, pracujemy tak samo dla Pana jak misjonarz, którego wysyłamy. Jesteśmy współpracownikami dla Boga. Chrześcijanie mają także obowiązek pomagać innym chrześcijanom, innym wierzącym, mającym potrzeby finansowe. To druga prawda związana z ofiarnością. Przez całe Pismo Święte przewijają się przykłady tych, którzy śpieszyli z pomocą wdowom, sierotom i innym biednym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zanim ludzie otrzymali od Boga prawo, już Hiob uważał za swój obowiązek, by wspomagać potrzebujących. Czytamy o tym w Księdze Hioba w rozdziale 31. Prawo dane Mojżeszowi zapewniało systematyczne datki i pomoc dla biednych, zarówno pojedynczych osób, jak i całego narodu. Możemy o tym czytać w 2, 3 i w 5 Księdze Mojżeszowej. Podobnie, czytając księgi prorockie, możemy dowiedzieć się o tym, że sprawiedliwość, właściwa pozycja wobec Boga, właściwe życie obejmują niesienie pomocy potrzebującym. Bóg błogosławi tym, którzy dobrze wywiązują się z tego obowiązku. Prorocy nawoływali ludzi do opamiętania, do ukorzenia się przed Bogiem, do skruchy z powodu niesprawiedliwości społecznej. Bóg przemawiał do ludzi poprzez proroków, na przykład przez proroka Izajasza, nauczając, że dowodem opamiętania, jakie chciał w nich widzieć, ma być prawe życie, a zwłaszcza właściwe traktowanie biednych. Sam Jezus zarówno nauczał, jak i praktykował obdarzanie biednych, pomaganie im. Nakazy prawa, jak też nauki proroków, Chrystus zawarł w prawie miłości. Miłuj bliźniego, jak siebie samego. Zarówno apostoł Paweł, jak i inni apostołowie i przywódcy wczesnego Kościoła stali na stanowisku, że miłość jest czymś znacznie większym niż tylko uczucie. Miłość bliźniego, jak siebie samego, oznacza dzielenie się z tymi, którzy są w potrzebie. Apostoł Paweł nauczał nowe wspólnoty chrześcijańskie, że udzielanie pomocy biednym jest ważną częścią służby Bogu, że jest jedną z form oddawania Bogu czci i chwały. Sam Paweł dawał w tym względzie przykład w swojej służbie misyjnej od samego początku. Pamiętamy, że już niedługo po swoim nawróceniu wraz z Barnabą przekazał braciom w Jerozolimie kolektę zebraną przez pierwszą wspólnotę pogano-chrześcijańską w Antiochii. A teraz widzimy, jak nadal troszczy się o potrzeby ubogiego kościoła w Jerozolimie. Apostoł nauczał, podobnie jak czynił to Jezus, że wszyscy, którzy pomagają biednym, dając im coś z serca, składają dar samemu Panu i otrzymają od Boga nagrodę w niebie. I dla nas ta biblijna prawda powinna być oczywista i zachęcająca. Wiele ważnych, praktycznych lekcji nauczyliśmy się z lektury przedostatniego, 15 rozdziału Listu do Rzymian. Teraz wsłuchiwać się będziemy w słowa następnego, ostatniego już rozdziału, 16. W początkowych wierszach czytamy tu: polecam waszej życzliwości naszą siostrę Febę, która jest diakonisą kościoła w Kenchreach. Przyjmijcie ją w imię Pana, jak to powinno być między współwyznawcami, i pośpieszcie jej z pomocą, gdyby czegoś od was potrzebowała, bo i ona okazywała pomoc wielu ludziom, również i mnie. Apostoł na wstępie więc wymienia Febę, siostrę. Jest to jeden z nielicznych przykładów, gdy w liście swoim używa słowa siostra. Poza tym mówi wyłącznie o braciach, co nie znaczy, że lekceważy kobiety. Choćby w niniejszym rozdziale wyraża się o nich z ciepłym uznaniem, jako o równoprawnych członkach Kościoła i bez jakichkolwiek uprzedzeń wymienia potem dalsze imiona kobiece obok męskich. Z uwagi na ówczesne obyczaje, rozpoczęcie listu od słów drodzy bracia i siostry było jednak wtedy niemożliwe. Tym większe znaczenie ma w tym kontekście użycie słowa siostra na początku końcowego fragmentu listu. Ten zwrot akcentuje przynależność Feby do wspólnoty chrześcijańskiej. Jest to nasza siostra, podkreśla apostoł, członek rodziny Bożej i winna być z miłością przyjęta w Panu. Apostoł nie musi załączać szczegółowych wskazówek, jak wierzący w Rzymie mają ją przyjąć. Wystarczy, że powie krótko, iż jest to nasza siostra i trzeba przyjąć ją w Panu, jak przystoi świętym, co odpowiada wyrażeniu w sposób godny świętych, wierzących w Chrystusa. Ten zwrot stanowi jedno z podstawowych pojęć etyki chrześcijańskiej. Wewnętrzna więź nie jest bowiem nakazana prawem, ale wyrasta z radości braterstwa w Chrystusie. Feba była diakonisą wspólnoty w Kenchreach. Pełniła tam służbę, której treści możemy się niestety tylko domyślać. Taka wzmianka jak ta daje nam wyraźnie odczuć, jak mało wiemy o życiu pierwszych chrześcijan, a szczególnie o tym, jaką rolę we wczesnym Kościele odgrywały kobiety. Gdyby apostoł Paweł nie musiał polecać Feby opiece Rzymian, w ogóle nie dowiedzielibyśmy się o niej i o tym, że kobiety już wtedy piastowały we wspólnotach chrześcijańskich urząd diakona, a właściwie diakonisy. Po wzmiance o Febie następuje lista pozdrowień. Czytamy od wiersza trzeciego. Pozdrówcie Pryscylę i Akwilę, moich współpracowników w służbie Jezusowi Chrystusowi. Życie narażali dla mnie. Dziękuję im nie tylko ja sam, ale także wszystkie wspólnoty chrześcijańskie z nawróconych pogan. Pozdrówcie też wspólnotę wierzących, która zbiera się w ich domu, i mojego ukochanego Epeneta, który jako pierwszy w prowincji azjatyckiej uwierzył w Chrystusa. Pozdrówcie Marię, która dla was nie szczędziła trudów. Pozdrówcie Andronika i Juniasza, moich rodaków, którzy razem ze mną byli uwięzieni. Cieszą się oni szacunkiem apostołów i jeszcze przede mną uwierzyli w Chrystusa. Na początku wymienia apostoł Pryscylę i Akwilę w takiej samej kolejności imion, jaka występuje w Dziejach Apostolskich, a także w drugim liście do Tymoteusza. Natomiast w pierwszym liście do Koryntian kolejność jest odwrotna, a imię żony przytoczone w formie zdrobniałej. Pryska. Musiała to być silna indywidualność, niemniej wybitna od swego męża. Oboje umieli wskazać właściwą drogę duchowego rozwoju takiemu człowiekowi jak Apollos, a także ryzykowali życiem dla Pawła, czym zasłużyli na wdzięczność jego samego i, jak pisze apostoł, wszystkich wspólnot chrześcijańskich. Jaka szkoda, że tyle wspaniałych zdarzeń i doświadczeń pozostanie już na zawsze poza zasięgiem naszego poznania. Nie poznamy osobiście Akwilii i Pryscylii, nie usłyszymy ich pasjonujących opowieści. Nie dziwi nas to, że małżeństwo owo nie żyło w odosobnieniu, ale we wspólnocie wiary ze wspólnotą chrześcijańską, która mieściła się w ich domu. Najpierw w Koryncie, a potem w Rzymie. W pierwszym okresie chrześcijaństwa nie mieli wierzący swoich kościołów i domów parafialnych. Korzystali ze stawianych im do dyspozycji pomieszczeń w domach bogatych członków. Nie zawsze cały kościół, cała wspólnota mogła się zgromadzić na jednym miejscu. Poszczególne grupy zbierały się więc po domach. Dla jednej z nich, gromadzącej się w domu Pryscylii i Akwilii, Paweł przesyła specjalne, serdeczne pozdrowienia. A potem płyną pozdrowienia dla długiej listy mężczyzn i kobiet. Epenet to pierwszy wierzący w Chrystusa w Azji. Chodzi tu o prowincję rzymskiego imperium, nie o część świata. Przy niektórych imionach Paweł dodaje serdeczne słowa: pozdrówcie mojego ukochanego, mojego umiłowanego. Są to ludzie, których zna osobiście i czuje się z nimi szczególnie związany. Pozdrawia dalej Marię, która wiele się natrudziła dla Rzymian. W podobnych słowach wspomina dalej trzy inne kobiety: Tryfenę, Tryfozę i Persydę. I dodaje, że pracują w Panu. O Marii Paweł pisze, iż trudziła się dla Rzymian i na tej podstawie można sądzić, że od dłuższego czasu przebywała w tym mieście. Następne imiona to Andronik i Junia. To dwaj chrześcijanie rodem z Izraela. Paweł jest bardzo rad, gdy pośród członków wspólnoty może pozdrowić swoich rodaków. Rzymianie mają okazję przekonać się, że nie jest on ani wrogiem, ani odstępcą, jak głoszą jego przeciwnicy spośród jego rodaków. Andronik i Junia przebywali razem z nim w więzieniu, a chrześcijanie wiedzą już z własnego doświadczenia, jak to ludzi ze sobą wiąże. Wielu Rzymian zapewne też miało takie doświadczenia. Jest tutaj bardzo interesująca informacja. Andronik i Junia zostali chrześcijanami wcześniej niż apostoł, ponieważ nawrócenie Pawła miało miejsce stosunkowo wcześnie, więc tamci dwaj należeli do najstarszych stażem chrześcijan i są, jak pisze apostoł, zaszczytnie znani między apostołami w Jerozolimie. Z treści pozdrowień Pawłowych wyłania się więc niezwykle ciekawy obraz wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie. Widzimy, że należą do tej wspólnoty ludzie różnych narodów, wywodzący się z różnych tradycji, kultur, pochodzący z różnych stron świata. Jest wśród nich Epenet, który jako pierwszy uwierzył w Chrystusa w azjatyckiej prowincji Imperium Rzymskiego. Są Andronik i Junia, Żydzi znający osobiście apostołów. Są tu bardzo aktywne w życiu Kościoła kobiety. Jest też małżeństwo Akwila i Pryscyla, którzy udostępnili swój dom na spotkania wspólnoty. Wszystkich tych ludzi łączy miłość do Jezusa i do siebie nawzajem. Nie dziwmy się, że apostoł narodów tak bardzo pragnie do nich przybyć. Sami chętnie odwiedzilibyśmy tę wspólnotę, tak bliską nam, dzięki listowi apostoła Pawła.